Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Psycholodzy zbadali, że obecność ptaków sprzyja równowadze psychicznej, a ta dzisiaj jest nam potrzebna jak nigdy. Wirus wirusem, ale w świecie ptaków wyjątkowo dużo się dzieje teraz i dosyć łatwo możemy to podejrzeć. W Ekosferze dziś porozmawiamy o ptakach, które już przeleciały, co robią i jak je ściągnąć do ogrodu. Zapraszam do 15:00 Anyta Gołoburda. Gościem w Ekosferze jest Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No właśnie, czy wszystkie ptaki już powracały?
Nie wszystkie jeszcze powróciły. Część ptaków jeszcze do nas leci. Będzie to jeszcze trochę trwało, bo przyloty, co ciekawe, kończą się gdzieś w połowie maja i to jest czas, kiedy zaczynają się już odloty tych, które powróciły najwcześniej. Dotyczy to szczególnie czajek, które powracają bardzo szybko, przystępują do lęgów i też bardzo szybko powracają. Przeważnie są to te oczywiście posobniki, które miały straty w lęgach, które straciły młode na etapie jaj lub piskląt i właściwie nie mają czego tu szukać, więc szybko powracają. Także te przeloty wiosenne są bardzo silnie rozciągnięte w czasie, bo zaczynają się już w styczniu, a kończą się właśnie gdzieś w połowie maja. Nie wszystkie ptaki jeszcze przyleciały, aczkolwiek większość z nich tak. Większość z nich już do nas powróciła i obserwujemy taki trend polegający na tym, że tych ptaków przylatujących wcześniej każdego roku jest coraz więcej, znaczy coraz więcej gatunków. Część z tych ptaków zaczyna u nas wręcz zimować na stałe. I to jest takie zjawisko, które będzie się w najbliższych latach bardzo mocno pogłębiało. A to dlatego, że mamy do czynienia ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i najszybciej na takie zmiany klimatu odpowiadają ptaki, tak zwani migranci średniego dystansu, czyli te, które nie opuszczają właściwie Europy. Te, które zimują na południu, w zachodniej Europie, są to ptaki, które łatwiej się dostosowują, szybciej reagują na zachodzące zmiany i to one im szybciej wracają, jest im dużo łatwiej. Gorzej mają ptaki, które są tak zwanymi migrantami długodystansowymi, czyli takimi, które opuszczają Europę, wędrują na południe, do Afryki lub Azji, bo mamy też takie gatunki, na przykład dziwonie. To są ptaki, które znacznie trudniej jest im reagować na zmiany klimatu i dlatego one też bardziej doświadczają mocniej tych zmian. Populacji, ich liczebności populacji tych ptaków znacznie bardziej spadają niż tych krótkiego dystansu, do których na przykład należą czajki albo skowronki. Te właśnie nie opuszczają Europy, natomiast do długodystansowców, tych ptaków, które daleko odlatują, to rybitwy, które jeszcze do nas nie wróciły i ciągle na nie czekamy.
Czy są ptaki, które od nas odleciały, czy odlatują?
Jeszcze nie. Znaczy, mamy takie gatunki, które spędzają u nas zimę. Takim najbardziej znanym są jemiołuszki. Jemiołuszki potrafią przebywać u nas jeszcze do połowy maja. A więc jeszcze może się zdarzyć tak, że zaobserwujemy te ptaki. W tym roku, tej zimy, mieliśmy dosyć spory nalot tego gatunku, co jest najczęściej związane z brakiem pokarmu w postaci jarzębiny właśnie, którą one się żywią w tym okresie, lub u nas również chętnie korzystają z jemioły, stąd też nazwa, na dalekiej północy. Tam, kiedy drzewa, kiedy krzewy jarzębinowe nie obradzają, to te ptaki w dużej liczbie przylatują do nas. No i właśnie jeszcze mogą tak się błąkać, jakieś pojedyncze statka tak do połowy maja.
Dlaczego w ogóle ptaki wracają? Dlaczego migrują? Czy nie lepiej zostać tam, gdzie jest ciepło, na jednym miejscu i nie męczyć się tą podróżą?
Otóż właśnie stamtąd, co wracają, nie ma teraz dużo pożywienia, bo tam w Afryce zaczyna się teraz pora sucha. Czyli ptaki przylatują do nas, do kraju właśnie obfitości, gdzie budzi się nowe życie i ptaki zaczynają tutaj przystępować do lęgów, aby wykarmić swoje młode, bo tam, gdzie zimują, gdzie spędzają zimę, te warunki są w tym momencie nieodpowiednie. Takie dwie hipotezy, które mówią nam o tym, dlaczego ptaki migrują i jak to się zaczęło. Jedna z nich, tak zwana hipoteza domu południowego, mówi o tym, że właśnie ptaki pierwotnie, potomkowie ptaków, występowali w tych szerokościach geograficznych lokalizowanych w okolicach równika i stamtąd, kiedy cofały się lodowce, migrowały coraz bardziej na północ i kiedy lodowce znowu, epoki lodowcowe powracały, one musiały cofać się znowu na południe, tak powstały wędrówki. Natomiast druga hipoteza mówi, że te ptaki, ich potomkowie współczesnych ptaków występowały na północy i były spychane, tam się gnieździły, tam pierwotnie występowały, ale były spychane przez kolejne epoki lodowcowe na południe. Oczywiście trwało to przez tysiące, a nawet miliony lat, ten cały proces oczywiście zachodził. Były przepędzane na południe i następnie wracały na swoje dawne obszary lęgowe na północ i stąd wytworzył się ten proces wędrówek. Coraz więcej dowodów takich naukowych danych świadczy o tym, że raczej ta druga hipoteza, czyli tego domu północnego, czyli właściwie te ptaki, które mamy dzisiaj u nas, pierwotnie ich potomkowie rzeczywiście wywodzą się stąd, występowali tutaj na naszych terenach.
Ptaki jak koronawirus, czy kontakty z nimi są bezpieczne?
Tak jak jakiś czas temu słyszeliśmy o tym, że ludzie masowo chcieli usypiać, wyrzucać swoje zwierzęta domowe jak psy i koty z domu właśnie dlatego, że ktoś rzucił plotkę, że rozsiewają, przenoszą koronawirusa. Jest to nieprawda. Podobnie w przypadku ptaków. One nie są nosicielami wirusa, więc nie mamy się czego obawiać. Ryzyko oczywiście istnieje, jeśli chodzi o ptasią grypę, dlatego należy unikać kontaktu z ptakami, ale najczęściej są to szczepy zupełnie dla nas niegroźne, ale tak czy siak lepiej oczywiście unikać takiego kontaktu z ptakami, zwłaszcza takimi osłabionymi, jakimiś chorymi, zostawić to specjalistą, ale jeśli już podejmujemy się takiej interwencji, to najlepiej oczywiście zrobić to w rękawiczkach.
Czy klimat ma wpływ na migrację ptaków?
Obecne zmiany klimatu bardzo mocno doświadczają ptaki, szczególnie właśnie, jak wspomniałem już wcześniej, wpływają bardzo mocno na termin przylotu i niestety te, które właśnie wędrują dalej, niestety są bardziej narażone na negatywne konsekwencje z tym związane. Wydaje się, że takie ocieplenie, zmiana klimatu powinna pozytywnie wpływać na ptaki, no bo przecież nie muszą walczyć ze srogimi zimami. I rzeczywiście te, które są ptakami, gatunkami osiadłymi, które na stałe występują u nas, wiele z nich zwiększa swoją liczebność, bo rzeczywiście przeżywa srogie zimy. Niestety w niektórych przypadkach ta wysoka przeżywalność w okresie zimowym niestety jest następnie niwelowana przez trudne warunki w okresie lęgowym, poprzez na przykład utratę siedlisk w związku z zmianą sposobu użytkowania gruntów. I kolejna ważna rzecz związana z tym, że klimat się zmienia, to, że niestety coraz częściej doświadczamy takich gwałtownych zmian pogodowych, a szczególnie spadków temperatur, gdzie mieliśmy do czynienia z tym ostatnio, gdzie po długiej ciepłej właściwie zimie, pod koniec marca, na początku kwietnia mieliśmy do czynienia z gwałtownym ochłodzeniem, przymrozkami w nocy, spadkiem temperatury poniżej 0 stopni, co powoduje, że te, które przystąpiły już do lęgów, na przykład niektóre właśnie jak czajki, albo w budkach jak wróble, straciły swoje młode, swoje lęgi, jaja, na skutek właśnie ich wychłodzenia. Czyli właśnie to są jedne z tych rzeczy, które doświadczają ptaki na skutek zmieniających się warunków klimatycznych. Kolejna rzecz to susze, które doświadczają nas coraz częściej. Niestety mamy od kilku lat suszę, która trwa tutaj w północno-wschodniej Polsce i nie jest ona dobra dla nikogo, nie tylko dla ptaków, również dla ludzi, ale niestety nie widać tutaj poprawy i jakby starania się o to, aby zapobiec skutkom trwającej tej suszy. Ten rok był szczególnie taki smutny dla nas, dla ornitologów, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w dolinach zalewowych rzek. Właściwie tych dolin, tych zalewów już nie ma. To jest o tyle właśnie smutne, że jeszcze niedawno Narew czy Biebrza to były takie prawdziwe ptasie raje. Teraz to są ptasie pustynie. To jest o tyle przykre, że stało się to w przeciągu dosłownie kilku lat. Biebrza i Narew płynie już poniżej swojego koryta, nie wylewa, a nawet miejsca rozlewiska, starorzecza, w których do tej pory zalegała woda, wyschły. I niestety w ten rok zapowiada się równie niedobrze jak poprzednie lata. I jak jeżdżę po terenie właśnie w te miejsca, gdzie zazwyczaj można było obserwować setki, nawet tysiące ptaków, to widzę pokopane rowy melioracyjne, pogłębione przez rolników rowy, które odprowadzają i tak resztki wody z tych łąk, podmokłych, których właściwie już nie ma. No jest to skandaliczne zachowanie, które działa zresztą na niekorzyść tych rolników i chciałbym bardzo mocno podkreślić to, że wszyscy ci, którzy starają się o dopłaty na tak zwane ptaki, będą w tym roku bardzo mocno zawiedzeni z tego względu, że na łąkach, których do tej pory mieli ptaki i otrzymywali dopłaty właśnie z tego tytułu, tych ptaków nie będzie. bo ich po prostu nie ma, bo nie ma siedlisk, na których mogą się gnieździć. Ja sam odwiedzam wiele takich działek i niestety ptaków nie ma, więc do takich łąk niestety dopłaty dla rolników nie przysługują. Być może będzie to właśnie jedna z takich kubów zimnej wody, która zostanie wylana na takich rolników, którzy postępują w taki sposób i zacznie się rzeczywiście zarządzanie wodą, czyli nie tylko jej spuszczanie z łąk, ale również jej zatrzymywanie, czyli zostaną odświeżone i utrzymywane zastawki. Woda będzie zachowywana na czas okres jesienno-zimowy, wczesnej wiosny i spuszczana dopiero w momencie, kiedy ludzie będą wchodzić z koszeniami, a nie tak jak teraz, kiedy właśnie ta ziemia jest tak sucha ze względu na to, że została woda spuszczona już na samym początku. I pogłębione rowy melioracyjne potęgują suszę, łąki niestety, trawa będzie albo wypalona całkowicie, albo jej nie będzie i ci sami ludzie potem będą starać się o odszkodowanie, będą składać wnioski suszowe do państwa, aby im wspomóc. To taką widzę, taką trochę dychotomię w działaniu właśnie, że z jednej strony chcą chronić ptaki, mieć dopłaty, a z drugiej strony działają na ludzie na ich szkodę, więc mam nadzieję, że to się zmieni i wiele osób to zrozumie, że to jest zła droga. Niestety musi zmienić się to bardzo kompleksowo, właściwie w skali całego kraju, abyśmy uratowali takie ptaki jak siewki, czyli te wszystkie długonogie, długodziobe ptaki jak czajki, jak rycyki, kuliki, które niestety potrafią i mogą żyć tylko w takich miejscach. Bez takich siedlisk, bez podmokłych łąk niestety utracimy je bezpowrotnie, a to już się niestety zaczyna. Zmiany klimatu powodują jeszcze jedną istotną rzecz. Otóż sprawiają, że zmieniają się zasięgi występowania niektórych gatunków ptaków. Znaczy możemy obserwować coraz więcej gatunków południowych, na przykład żołny, czaple białe, które zwiększają swoją liczebność, zasiedlają tereny położone bardziej na północ, co ma związek właśnie ze zwiększaniem się średniej temperatury dobowej. W wielu miejscach szczególnie ma to znaczenie w przypadku pięknie ubarwionego ptaka, takiej polskiej papugi żołny. I zagrożeniem może być, bo wielu pewnie się zastanawia, czy zagrożeniem dla ptaków może być przegrzanie, na przykład ich młodych w okresie szczególnie dotkliwych, gorących okresów wiosennych lub letnich. Dla niektórych zapewne tak, natomiast okazuje się, że niektóre gatunki potrafią się adaptować do takich zmieniających się warunków klimatycznych i na przykład potrafią zmniejszać, te młode ptaków, które klują się w takich warunkach, potrafią zmniejszać wymiary, rodzić się mniejsze, czyli zmniejszają rozmiary swojego ciała, gdyż mniejsze rozmiary ciała to lepsza termoregulacja i mniejsze parowanie wody, co zresztą wiemy ze szkoły podstawowej. Tak zwana reguła Bergmana, czyli im bardziej na północ, tym zwierzęta są większe, z tego samego gatunku. I ptaki również tak aktywnie właśnie dostosowują się do takich zmieniających się warunków klimatycznych.
Które z ptaków najbardziej są związane z człowiekiem?
No, takim najbardziej spektakularnym gatunkiem jest bocian biały, który żyje blisko człowieka. Jest taka typowa ikona krajobrazu rolniczego i ptak, który właściwie jest bardzo mocno związany i uzależniony w wielu miejscach od człowieka, bo to człowiek, tworząc takie otwarte przestrzenie i rozszerzając rolnictwo na dużym obszarze, spowodował, że bocian jest tak liczny teraz, jak właściwie nigdy w swojej historii. Ale niestety ten trend powoli się odwraca. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, suszy, mamy coraz mniej bocianów. Wiele z gniazd, które były co roku zajmowane, okupowane przez bociany, niestety na stałe już jest opuszczane i nie zajmowane przez kolejne ptaki. Niestety ten trend będzie się pogłębiał i jeszcze do niedawna na Podlasiu ta populacja była dosyć duża i stabilna, ale niestety z roku na rok, nawet w największych ostojach właśnie tutaj, które znajdują się w dolinach rzecznych, niestety tych bocianów jest z roku na rok coraz mniej. Kolejne ptaki, które żyją blisko człowieka, to oczywiście wróble i mazurki, bardzo do siebie podobne, przy czym w przypadku wróbla obserwujemy taki wyraźny dymorfizm płciowy, czyli taką samiec i samica wyraźnie się różnią między sobą. Samica jest taka szaro-bura, samiec jest bardziej kontrastowo ubarwiony. Natomiast w przypadku mazurków tego dymorfizmu nie ma i mazurek ma taką brązową czapeczkę i zawsze taką plamkę na policzku. I samiec i samica wyglądają tak samo. Wróbel jest takim ptakiem, który jest ściśle związany z człowiekiem. Właściwie można powiedzieć, że ewoluował razem z człowiekiem. Podobnie zresztą jak okazuje się, że jak pies. A to dlaczego? A to dlatego, że wraz z rozwojem rolnictwa, rewolucją agrarną, ptaki te podążały za człowiekiem w miejscach, gdzie osiedlał się i produkował, hodował zboża. okazuje się, że posiadają one specjalny gen, który pozwala im na trawienie właśnie skrobi zawartej w pszenicy, podobnie zresztą jak pies. Dzikie psy psowate nie mają takiej zdolności, natomiast te, które żyły z nami, a więc korzystały z ludzkiego stołu, posiadają taki enzym, zresztą podobnie właśnie jak człowiek. Kolejne ptaki, które możemy spotkać blisko człowieka, to gołębie, które kiedyś były dzikimi ptakami zamieszkującymi półki skalne, jakieś występy w górach, klify nadmorskie, ale wraz z rozwojem ludzkiej cywilizacji, budową miast, szczególnie miast murowanych, pojawiły się na tych obszarach. Świetnie się do tego zaadoptowały, bo to są bardzo inteligentne i plastyczne ptaki, stąd też tak ciężko jest je z naszych miast usunąć. A wielu ludzi uważa je za szkodniki, a wynika to z tego, że właśnie doskonale sobie w miastach radzą. I tymi szkodnikami oczywiście nie są, bo to wszystko zależy od tego, jak, w jaki sposób zabezpieczy się budynki, albo od tego, czy dokarmia się gołębie, czy też nie, bo ich występowanie bardzo mocno zależnione jest od punktów dokarmiania. Można łatwo regulować ich populację właśnie poprzez ograniczenie dokarmiania. Kawki już teraz zaczynają budowę swoich gniazd. Możemy obserwować, jak zbierają na ziemi materiał na gniazda, które zakładają w dziuplach naturalnych, ale w miastach bardzo często w otworach wentylacyjnych. No i tu jest właśnie problem, bo wiele takich miejsc niestety jest w wyniku termomodernizacji zamykanych, te gniazda są niszczone, natomiast ptakom nie buduje, nie zostawia się miejsc zastępczych lęgowych w postaci właśnie budek lęgowych. Mało tego, bardzo często takie prace odbywają się już w sezonie lęgowym, kiedy na przykład kawki dostały się do takiego otworu wentylacyjnego na skutek interwencji mieszkańców, podejmowane są przez spółdzielnie mieszkaniowe próby zamykania takich właśnie otworów wentylacyjnych, wyrzucania gniazd, co oczywiście jest niezgodne z prawem, ponieważ od 1 marca jest zakaz usuwania gniazd ptasich z terenów zielonych i obiektów budowlanych. W tym momencie tylko pod warunkiem, że zagraża to życiu lub bezpieczeństwu ludzi, można to robić, ale tylko i wyłącznie za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I stan ten będzie trwał aż do połowy października, kiedy znowu będzie w takich określonych właśnie przypadkach, jak wspomniałem, te gniazda usuwać. Warto w tym czasie, aby pomóc tym ptakom, które są silnie związane z człowiekiem, pomagać w osiedlaniu się obok człowieka. I po pierwsze, w najprostszy sposób, czyli pozostawianie starych drzew, tak aby powstawały tam naturalne lub dziuple wykowane w sposób również naturalny, ale przez ptaki, czyli dzięcioły, które nie są wielką rzadkością na terenach miejskich, które wtórnie mogą zasiedlać chociażby właśnie takie mazurki, szpaki czy sikory, które w miastach również są dość liczne. I takie miejsca lęgowe są dużo oczywiście lepsze niż budki lęgowe, ale nie wszędzie niestety mamy stare drzewa i możemy sobie na to pozwolić, dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby w miejscach, gdzie jest to możliwe, w parkach, gdzie takich starych drzew brakuje, na terenie naszych posesji, gdzie mamy taką możliwość, aby montować budki dla ptaków. Przy czym ważne jest tutaj zachowanie pewnej zasady dotyczącej tego, jak ta budka powinna wyglądać, a chodzi dokładnie o ten patyczek przy gnieździe. Otóż on nie jest w ogóle do niczego potrzebny, naturalne dziuple czegoś takiego nie posiadają, a może on jedynie zaszkodzić ptakom, gdyż ułatwia dostanie się do budki drapieżnikom, takim jakby chociaż sroki, które potrafią na takich budkach sobie na tym patyczku siadać i tam zaglądać, albo koty nawet, czy kuny. Bardzo ułatwia im to penetrowanie takich budek, więc jeśli możemy, to róbmy takie budki, wieszajmy je z takich patyczków.
A co zrobić, jak na spacerze zobaczymy ptaka, który wypadł z gniazda?
No niestety zbliża się też czas, kiedy będziemy mieli do czynienia z podlotami już niedługo, czyli takimi ptakami, które opuszczają gniazdo, ale jeszcze dobrze nie potrafią latać. Wielu ludziom wydaje się, że to są ptaki, które wypadły z gniazda. Otóż one nie wypadają z gniazd. One uczą się właśnie poza gniazdem latać i są stale pod opieką rodziców, którzy je dokarmiają, więc nie zabierajmy takich ptaków do domu. Zostawmy im rodzicom, jeżeli tylko podchodzimy do takiego ptaka i widzimy, słyszymy, że są w okolicy zaniepokojeni rodzice, to pozostawmy takiego ptaka. Oni się nim zajmą, ewentualnie podnieśmy go, połóżmy go na jakiś krzak, wysoko na gałąź, żeby nie został on zabity przez psa lub kota, który w pobliżu się wałęsa.
A rozmawiamy o tym, co dzieje się w świecie ptaków. Powiedzmy teraz, dlaczego w ogóle warto mieć ptaki, czy na działce, czy w ogrodzie, czy w ogóle blisko wokół nas?
Badania dowodzą, że obcowanie z ptakami, nawet bez znajomości gatunków, umiejętności ich rozpoznania, identyfikowania, czy to po wyglądzie, czy po głosie, sprawia nam przyjemność, powoduje, że czujemy się lepiej, jesteśmy bardziej zrelaksowani, mniej zestresowani, co przekłada się na to, że rzadziej zapadamy na depresję albo choroby serca, i to dowiedziono, jest to fakt, więc warto o to dbać, bo to jest bardzo łatwy i prosty sposób, aby po prostu żyć w zdrowszym, lepszym, czystszym środowisku. Poza tym samo obcowanie z ptakami, obserwowanie ich zachowania sprawia ludziom od wieków przyjemność. Kiedy prowadzi się różnego rodzaju badania ankietowe, w których ludzie podają przyczyny, dla których lubią ptaki, to najczęściej jest właśnie jednym z faktów, jest takich argumentów za tym, dlaczego to robią, jest obserwowanie ich zachowania. Ludzi od zawsze fascynowały ptaki, szczególnie zdolność ich lotu. I sprawia nam to ogromną frajdę. A drugą rzeczą jest ich śpiew. Śpiew ptaków powoduje, że czujemy się lepiej. Mamy wrażenie, że mieszkamy w czystszym, lepszym, zdrowszym, bardziej świeckim środowisku. I co ciekawe, śpiew bardzo mocno wpływa również na naszą percepcję, postrzeganie różnego rodzaju miejsc i krajobrazów. Okazuje się, że kiedy puszczamy głosy ptaków w różnych miejscach, pokazując obrazki różnych miejsc w mieście respondentom, te miejsca okazują się dużo bardziej przyjazne, są oceniane znacznie wyżej przez nich w momencie, kiedy właśnie zestawimy je z głosem ptaków, niż gdy w czasie, kiedy je oglądają, tych głosów im nie puszczano. Czyli widzimy taki jakiś głęboki atawizm, który w nas siedzi, który sprawia, że ten śpiew jest nam potrzebny, kojarzy nam się z czymś dobrym, pozytywnym i z którym lubimy bardzo obcować. Więc nie zapominajmy o tym i starajmy się ptaki zachować wokół siebie.
A jak przyciągnąć ptaki do nas na działkę?
Oczywiście jedną z najprostszych form jest to, żeby starać się jak najmniej zmieniać środowisko wokół nas, a więc zachowywać stare drzewa z dziuplami, ale także wieszać właśnie nowe budki, aby ptaki mogły tam się pojawiać. Możemy starać się dokarmiać ptaki przez cały rok. Nie jest to szkodliwe, przy czym powinniśmy do tego wykorzystywać słonecznik, który jest najłatwiejszy w obsłudze, że tak powiem, bo właściwie nie psuje się, można go łatwo zostawiać ptakom i one traktują go w tym okresie takim lęgowym bardziej jak przekąska niż podstawowe źródło pokarmu, ale można coś takiego robić. W ogrodach, jeżeli mamy taki ogród, warto zostawiać takie fragmenty nieużytkowane, jakieś takie zaniedbane nieużytki, nie pielić, nie pielęgnować tego ogrodu, by był taki idealny, wymuskany, bo to nie jest ogród przyjazny dla zwierząt, dla ptaków. Pozwólmy mu trochę zdziczeć, żeby ten ogród był takim fragmentami, przypominał właśnie bardziej naturalny taki fragment takiego biotopu, gdzie te ptaki mogą założyć swoje gniazda, mogą wychować młode, będą miały gdzie poszukiwać pokarmu. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby też, jeżeli jesteśmy właścicielami psów i kotów, to żeby do takich miejsc te zwierzęta miały ograniczony dostęp. Szczególnie dotyczy to kotów, które niestety mają ogromny wpływ na populację ptaków w takich miejscach. I niestety, jeśli nawet nie zabiją ptaków dorosłych, to później zabiją właśnie podloty, czyli ptaki, które dopiero uczą się latać, są bardzo niemrawe, dopiero uczą się podlatywać, dlatego stąd ta nazwa. Są mało mobilne, więc stanowią bardzo łatwy łup dla właściwie każdego mruczka, nawet tego najbardziej leniwego. Starajmy się w tym okresie nie wypuszczać swoich kotów, zresztą z korzyścią dla nich samych, bo okazuje się, że takie koty, które nie wychodzą, żyją dłużej, cieszą się dużo lepszym zdrowiem. Ja sam przyznam szczerze, że jestem właścicielem takiego kota i bardzo mnie to cieszy, że jest zadowolony i zdrowy. Można mu naprawdę zapewnić wiele rozrywek w domu, nie trzeba go wcale wypuszczać. Na szczęście to właśnie podejście bardzo mocno w ostatnich latach się zmienia i widać to, że coraz więcej ludzi to rozumie i w taki sposób postępuje. Obserwuję wiele takich właśnie profili, miejsc, gdzie prawdziwi tacy kociarze wymieniają się takimi informacjami i naprawdę jest ogromna zmiana w podejściu ludzi do właśnie dobrostanu tych zwierząt.
Jakie ptaki warto podglądać?
Co jest najlepsze do podglądania ptaków? Oczywiście posiadanie lornetki albo lunety, jeżeli chcemy na jakąś dalszą odległość podglądać te bardziej płochliwe ptaki, szczególnie w terenie otwartym, na przykład w dolinach rzecznych gęsi, które są szczególnie płochliwe w dużych stadach, to warto zaopatrzyć się w lunetę. W bliższej odległości wystarczy lornetka 8x32, to jest taka optymalna lornetka, która zapewni nam dogodne warunki obserwowania ptaków, a jednocześnie nie jest za ciężka i będzie nam się dobrze z nią poruszać i przemieszczać, trzymać w rękach. Oczywiście dobrze jest mieć też aparat, żeby dokumentować swoje obserwacje, zwłaszcza teraz, kiedy naprawdę za nieduże pieniądze można mieć aparaty z takimi ultra wielkimi zoomami, które naprawdę bez niepokojenia ptaków, bez potrzeby podchodzenia pod nie pozwalają nam na robienie naprawdę fajnych i ładnych fotografii. I to ważne też jest, jak się zachowywać, obserwując ptaki, i nawet jak się ubierać. Otóż okazuje się, że ptaki zwracają uwagę na to, jak jesteśmy ubrani. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby być ubranym bardzo szykownie, ale o to, aby stosować pewnego rodzaju kolory, które ptaki tolerują. Otóż najlepszymi są oczywiście zielone i czarne, i to potwierdzono badaniami, że ptaki najmniej boją się osób ubranych w takie koszulki, natomiast największym lękiem i uciekają najszybciej od osób, które posiadają ubrania w kolorze czerwonym. I co ciekawe, okazuje się, że ptaki, które posiadają kolorowe pióra i w tą tonacji my będziemy ubrani, czyli na przykład do zimorodka albo kraski będziemy starali się podejść w koszulce niebieskiej, pliszki żółtej, w koszulce żółtej i tak dalej, to te ptaki, takie osoby dopuszczają do siebie bliżej niż w przypadku innych barw.
Teraz ptaki bardzo łatwo jest nagrać.
W ogóle to jest całkowicie odrębna dziedzina ornitologii, bardzo zaawansowana i skomplikowana, bo do tego są odpowiednie oczywiście urządzenia, ale można nagrywać, już coraz lepsze są dyktafony w smartfonach, które pozwalają nam na uzyskanie naprawdę dobrego nagrania, które możemy sobie odtwarzać i słuchać, pokazać komuś, kto się zna na głosach, który nam pomoże z identyfikacją danego gatunku, jeśli nie wiemy, co to jest, albo pozwoli nam na stworzenie sonogramu, czyli takiego wykresu, takiego obrazka dźwięku danego ptaka, i na tej podstawie również możemy starać się uczyć, rozpoznawać gatunki. Także możemy sobie tworzyć taką biblioteczkę głosów i naprawdę niektórzy specjaliści potrafią po tym wykresie właśnie rozpoznawać gatunki ptaków nawet bez ich słyszenia. Samo rozpoznawanie głosów ptaków jest bardzo ważne z tego względu, że większość ornitologów w swojej pracy, inwentaryzując ptaki w terenie, posługuje się właśnie głosami, bo wiele ptaków nie widać, a nie ich obserwacją bezpośrednią. Także to jest w większości ptaków, myślę, że jest około 80%, notuje się właśnie w ten sposób, słuchając ich, a nie obserwując. Do czego zresztą bardzo zachęcam, bo fajnie zawsze jest wiedzieć, jakiego ptaka się słyszy, a się nie widzi, bo to bardzo ułatwia ich identyfikację i rozpoznawanie i wpływa lepiej na nasze samopoczucie.
O ptakach, których część już do nas wróciła, a część jeszcze dolatuje, rozmawialiśmy dziś w Ekosferze z Adamem Zbrytem z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.